i trwa audycja wyborcza. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu, także Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Wróciłem do studia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu.
Wrócił pan do studia po transformacji. Chyba tematy transformacyjne będziemy realizować. Ostatnio spotkałem się z taką oceną na antenie, w mediach społecznościowych o antenie Radia Wnet, że bijemy ostatnio w Unii jak w bęben. I że może warto by odpuścić, bo Unia ma też swoje dobre strony i to chyba nie jest takie czarno-białe, że tylko tam jest zło wcielone, a my dostaliśmy jakiegoś szaleju tylko o tej Unii, tylko źle i źle.
Nie opowiadamy o Unii źle, tylko opowiadamy o transformacji, która jest przygotowana i to, co, o czym opowiada Arkadiusz Jarzecki, jest po prostu agendą Unii Europejskiej. No tak ma wyglądać świat według liderów Unii Europejskiej, jak o nim opowiadamy, czyli ma być zniesiona zasada jednomyślności, ma być wspólna polityka zagraniczna, obronna, klimatyczna, edukacyjna, ideologiczna, mają być wykluczenia, centrala ma decydować o dystrybucji pieniądza, mają być nowe europejskie podatki, budżet Unii Europejskiej ma być tym budżetem głównym, Europa ma się zregionalizować, to wszystko jest celem tej transformacji i o tym opowiadamy. Nie jesteśmy przeciwnikami myśli o tym, że Europa powinna być zjednoczona, tylko ona powinna być zjednoczona po pierwsze zgodnie z wolą ojców założycieli, tak? Europa zjednoczona powinna dawać wolność jednostce, wolność gospodarowania, wolność i budować klasę średnią, a teraz odchodzimy od klasy średniej, zaczynamy budować piramidę z kastą urzędników, z decyzją o tym, kto dostaje pieniądze, czyli system, w którym z jednej strony urzędnicy podejmują decyzję, kto i ile pieniędzy zarabia. Z drugiej strony oczywiście są te wielkie korporacje, które też mają swój sposób na opodatkowanie ludzi. To jest kolejne pieniądze, które płacimy, idą bezpośrednio do kasy tych największych, czy to technologicznych firm, czy też innych. Prosta zasada piramidy społecznej, która inaczej jest skonstruowana niż świat demokracji, świat wolności, bo o demokracji, o tym, że istnieje demokracja, decyduje klasa średnia. Jeżeli klasa średnia znika w Stanach Zjednoczonych, znika w Europie, to znaczy, że znika też demokracja, a ludzie stają się zależni. A zależni ludzie i dalej to będzie wędrować, tak? I do tego wszystkiego jest to oparte o pewne aksjomaty, które niekoniecznie są aksjomatami, albo nie są aksjomatami naukowymi, nie wynikają tylko wynikają z pewnych decyzji, tak? Decyzja o tym, że planeta zginie za 40 lat jest decyzją polityczną i agendą polityczną, a nie powstaje w wolnej wymianie naukowej, o czym mówił pan między innymi profesor Marx w naszym studiu, ale nie tylko.
Nie, pan profesor Marx, którego wywiad został ocenzurowany przez Facebooka, o ile dobrze pamiętam. No
tak, ale można powiedzieć delikatnie, napisali tylko, że ten materiał może zawierać fałszywe i nieprawdziwe informacje, ale może też zawierać prawdziwe.
Zespół tak zwanych fact-checkerów, czyli ludzi, którzy się mają zawodowo zajmować sprawdzaniem informacji. Nie wiemy, co to są za ludzie i pana profesora Marksa ocenił, że się myli. Pytanie, ilu profesorów było w tym składzie, żeby zebrać konsylium naukowe i ocenić tezy. Podejrzewam, że nie było tam ani jednego profesora, tylko grupa...
Ale to nawet nie jest istotne, ilu było profesorów, dlatego że jest...
Ale tak się tworzy nauka, że ktoś stawia tezę, ktoś nad nią debatuje,
ale tutaj nie...
a tu mamy zaprzeczenie nauki. Mamy hipotezę roboczą albo twierdzenie i je się obala bez dyskusji.
Tak, ale tutaj, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, to nie ma wolnej dyskusji, tak? Uniwersytet, jeżeli jakikolwiek naukowiec powie coś innego, powie, ja inaczej patrzę na zmiany klimatów, natychmiast zostaje wykluczony ze środowiska naukowego, że mówi rzeczy niepoprawne. Tak się dzieje, jest taka dobra książka Kryzys klimatyczny ze znakiem zapytania, który napisał profesor fizyki, który był w rządzie Baracka Obamy i rzeczywiście zajrzał w głąb faktów, tabel, rozmaitych procesów, które zachodzą i postawił tylko skromny znak zapytania, a właściwie powiedział, że niewielki wpływ ma na klimat i że w przeciągu najbliższych 100 lat, jeżeli tak dalej będziemy postępować, niewiele się zmieni. Oczywiście dodając, że CO2, tak jak i metan, mają wpływ na zmianę klimatu, bo tego nikt nie neguje, tylko tyle, że proporcje tej zmiany są negowane przez profesorów. I jak tylko napisał pierwszy artykuł w Washington Post, felieton, natychmiast odpowiedź nie była merytoryczną odpowiedzią na to, co napisał, tylko było apelem do władz uniwersytetu, żeby go skreślić z listy płac, tak? Skreślmy go z listy płac, nie słuchajmy go, bo on mówi takie rzeczy, których nie powinien mówić, a do tego jego koledzy zaczęli do niego dzwonić, powiedzieć, no słuchaj, mógłbyś to w naukowym piśmie opublikować, no to wtedy byłoby inaczej, a ty w wielkonakładowym piśmie ośmielasz się poddawać wątpliwość to, co my mówimy. Tego już nie można robić. To jest skandal. I na tym to wszystko polega, tak? Na wykluczaniu, tak? No i tyle, no. Ale zacytowałem te wyniki wyborów 28-25. To jest oczywiście sondaż. Marcin Pallade go opublikował. To wygląda na to, że zwolennicy centralizacji Unii Europejskiej mają przewagę, jeśli chodzi o głosowanie, no bo 25 mandatów otrzyma Prawo i Sprawiedliwość, 25 mandatów otrzyma Konfederacja, a z kolei 28 mandatów, które otrzymają rządzące partie, no to 18 dla Platformy Obywatelskiej, czyli przegrywa z Prawem i Sprawiedliwością, ale 6 mandatów dla Trzeciej Drogi i 4 mandaty dla Lewicy. I to też jest ważne, bo Lewica jest tym skrzydłem skrajnym i wczoraj po raz kolejny pan Biedroń powiedział o tym, że obiecał, że będzie nowa polityka mieszkaniowa w Unii Europejskiej. To jest ta sama redystrybucja. Znaczy my musimy wyciągnąć pieniądze z naszych kieszeni, czyli muszą być większe podatki po to, żeby Unia Europejska mogła prowadzić własną politykę mieszkaniową, co jest już kompletnym absurdem, bo jak? Co będziemy? No, można produkować i kiedyś pan senator Kogut był dumny z tego, że Polska jest takim eksporterem klatek dla kur do Kuwejtu, chyba do któregoś z krajów arabskich. To sobie można wyobrazić, tak? Ale politykę mieszkaniową, znaczy zaangażowanie wielkich pieniędzy do czego? Tak? Do budowy czego? Mieszkań? Będą budować? Deweloperzy z Unii Europejskiej będą wypełniać dokumenty w Polsce, żeby wybudować co? Mieszkanie 15 metrów kwadratowych czy 150 metrów kwadratowych dla wybranych? Przecież to się nie trzyma w ogóle, nie trzyma się, znaczy trzyma się tylko i wyłącznie takiej myśli, którą kiedyś posiadali komuniści, tak? Oni budowali mieszkania, budowali bloki, Gomułka 36 metrów kwadratowych albo 17 metrów kwadratowych, Kawalerka plus, potem Gierek zwiększył to może o 2 metry albo 3 metry kwadratowe.
To rzeczywiście jest taki element przynoszenia kolejnych kompetencji, także mieszkaniowych. Ja mam taką ogólną refleksję i pytanie, na które trudno mi znaleźć odpowiedź. Z jednej strony jest tak, że partie liberalne bardzo często mówią, przenośmy kompetencje bliżej mieszkańców, wzmacniajmy samorządy, niech rząd centralny nie decyduje o tym, jak ma stać droga, jak ma stać ławka, jak ma wyglądać polityka mieszkaniowa, oddajmy wszystko w ręce, czy jak najwięcej w ręce samorządów, nie centralizujmy na poziomie krajowym, bo i po co, bo samorządowcy są najbliżej, wiedzą najlepiej, to będzie miało swój finansowy wymiar, bo już są prace nad naprawdę dużą, gruntowną, i o tym też będziemy Państwu opowiadać, gruntowną zmianą filozofii finansowania naszego państwa, która spowoduje, że samorządy staną się w ogóle poza, czy bardzo daleko samowystarczalne finansowo i poza kontrolą ministra finansów. W zasadzie, jak się patrzy na inne państwa Unii Europejskiej, to nawet we Francji, czy nawet w Niemczech samorządy, a w Niemczech to jest jednak państwo federalne, nie mają tak daleko idącej, nie będą miały tak daleko idącej autonomii finansowej, jak uzyskają być może za chwilę polskie samorządy, a z drugiej strony coraz więcej tych kompetencji przenosi się, mimo tej retoryki, też do Brukseli. I teraz już nagle o tym, jak wygląda polskie mieszkanie, czy jak chronić polskiej granicy, będzie decyzja podejmowana nawet nie tam, że w Białymstoku, czy w Lublinie, ale nie to, że w Warszawie, tylko w Brukseli. I tutaj taka centralizacja nie spotyka się z krytyką i to jest takie, nie wiem jak tą logikę opisać, to jest raczej taki błąd logiki na poziomie podstawowym.
To nie jest błąd logiki, tylko to jest wyrachowana polityka. Tak samo jak cytowaliśmy w programie Transformacja pana Helmuta Scholza, który mówił o nowym modelu gospodarczym, w którym ma właśnie wpisany w ten nowy model gospodarczy polityki klimatycznej ma być wpisany kryzys gospodarczy. A z drugiej strony politycy Unii Europejskiej mówią o odbudowie przemysłu obronnego, więc w nowym modelu gospodarczym nie można odbudować przemysłu obronnego, dlatego że przemysł obronny jest wysokoemisyjny, no bo to jest stal, to są fabryki, to jest cała nowoczesna technologia. No to jest jedno z drugim jest sprzeczne, ale ta sprzeczność nie przeszkadza, bo cały wysiłek polega na tym, że trzeba jak najszybciej scentralizować budżet Unii Europejskiej, stworzyć strefę euro i kontrolować przepływ pieniądza, tak? Zlikwidować niezależność narodowych banków i to jest główny cel tej operacji. Jak już będziesz miał całe, wszystkie pieniądze w swojej własnej kieszeni, no to już wtedy jesteś gospodarzem i decydujesz, a że te decyzje byłyby niefortunne, no to na przykładzie naszej granicy z Białorusią widać, gdyby Bruksela podejmowała decyzję, to nie postawiliśmy, mówił o tym minister Wąsik w poranku, tak? Nie byłoby zapory, byłby swobodny przepływ migrantów, a co dalej? Można przeczytać w jednym z dramatów Bronisława Wilsztajna pod tytułem Adwent. 3 dramaty komediowe napisał Bronisław Wilsztajn. Warto może sobie dla rozrywki zajrzeć, bo tam jest opisana sytuacja, że nagle działacze ci lewicowi są szczęśliwi, bo pękła zapora i są absolutna euforia, pękła zapora, już mogą swobodnie wbiegać do Polski ci, którzy byli na granicy białoruskiej. No i 5 lat później, co się dzieje, to też opisał w swoim dramacie Bronisław Wilsztajn.
Ale to my atakujemy rząd, a z kolei może zaraz uda nam się posłuchać, co mówił o euro aktualny minister finansów Andrzej Domański, a powiedział słowa, które... Lepiej konkurs bym zrobił, ja bym puściłbym dźwięk za chwilę z komputera, będzie to będzie możliwe w tej chwili i zobaczymy, czy pan redaktor zgadnie, kto takie słowa
mówi. No przed chwilą powiedziałeś, kto to powiedział.
No właśnie się wysypałem, ale posłuchajmy, jeżeli jest taka możliwość, to zapytam realizatora, czy jest, będziemy puszczać fragment wystąpienia. Już powiedziałem, kto to jest, to nie będzie niespodzianki, ale jest to ciekawe wystąpienie.
Euro prowadzić w przyszłości. W tej chwili dyskusja euro jest tylko i wyłącznie dyskusją zastępczą. PiS cynicznie ją wykorzystuje w kampanii wyborczej, bo polska gospodarka jest absolutnie niegotowa na przyjęcie wspólnej waluty. Nie spełniamy chociażby kryteriów konwergencji. Ja osobiście uważam, że nasza waluta wielokrotnie pomogła nam w wychodzeniu z różnego rodzaju globalnych problemów. Czy Polska...
To wyglądało, to jest nagranie z oficjalnego konta Platformy Obywatelskiej, stąd ten podkład muzyczny trochę psuł jakość, ale teraz mamy takie czasy, że wszystko robi się z podkładem muzycznym. No i co? To minister finansów mówi, żadnego euro nie będzie.
Minister finansów mówi, ale zupełnie co innego mówią inni politycy Platformy Obywatelskiej. Oczywiście w czasie kampanii wyborczej nie można Polakom powiedzieć, że chcemy przystąpić do strefy euro, dlatego że większość Polaków jest przeciwna przystąpieniu do strefy euro. Rzeczywiście Polska pod jakimiś względami nie jest gotowa, ale Grecja też nie była gotowa do przyjęcia.
Ale to ostatnie zdanie, że złotówka pomagała nam przetrwać. przetrwać trudne czasy. Takie słowa bardzo odważne, jak na polityka Platformy Obywatelskiej. Pamiętam, Donald Tusk chciał kiedyś wprowadzać euro. Słynna konferencja w Karpaczu.
W 2011 roku.
Tak. Że w 2012 będziemy w strefie euro.
Ale jeżeli przejdziesz cały proces, o którym opowiadamy, transformacji, czyli odejście od zasady jednomyślności poprzez wprowadzenie tego całego katalogu zmian w Unii Europejskiej, no to tam jest zapisana strefa euro. To znaczy, tam jest zapisana strefa euro. Czy to się zdarzy za rok, czy się zdarzy za półtora, czy dwa lata, to nie ma specjalnego znaczenia, tak? Tylko kierunek jest opisany, a ta pochwała dla premiera Mateusza Morawieckiego, może by przyszedł pan minister finansów na komisję śledczą i powiedział o tym, jak wygląda budżet zostawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego i jak wygląda sytuacja gospodarcza Polski między 2015 a 2024 rokiem, w jaki sposób rząd Morawieckiego, o tym premier mówił na tym swoim przesłuchaniu, w jaki sposób ratowano polską gospodarkę. A to niezależnie, bo mówię o tym, w jaki sposób ratowano, niekoniecznie zgadzając się z całym tym zamknięciem i lockdownem. Był lockdown, to jest światowa decyzja rządu, światowego była decyzja, ale w ramach tej decyzji to, co zrobił rząd polski, rzeczywiście zasługuje na wielkie pochwały, tak? Te 200 miliardów wpompowanych w polską gospodarkę bez uszkodzenia polskiej gospodarki i właściwie bez wielkiego uszkodzenia polskiego pieniądza, no to jest zdarzenie, o którym powinniśmy pamiętać.
Które warto odnotować. No zobaczymy, jak będzie dalej. Jak na razie temat euro, zdaje się, nie jest popularny, może poza jednym politykiem, ten polityk to Ryszard Petru. Ostatni z aktywnych polityków, taki wyraźny, jednoznaczny wojownik euro.
Ale czy nie jest tak, bo pamięć jest zawodna, że marszałek Hołownia w jakimś wywiadzie jeszcze przed wyborami powiedział o tym, że oczywiście euro tak, że
powiedział
to jest...
Powiedział więcej, że brak gotówki również tak.
No właśnie, to są te cechy trzeciej drogi, albo cechy braku przemyślenia i rozumienia gospodarki przez marszałka Hołownię, co też jest możliwe.
Jest to możliwe. No dobrze, mamy parę... I też ja dorzucę jedną uwagę nie tylko z polityki europejskiej i z tematu euro, ale szerszą uwagę. W tym tygodniu czeka nas kolejne posiedzenie Sejmu. I muszę powiedzieć, że nie wiem, co posłowie będą robić w środę i w czwartek, bo na tym posiedzeniu są takie oto rzeczy. Informacja ministra obrony narodowej w sprawie stanu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polski. Ważne. Przedstawiony przez punkt drugi będzie przedstawiony przez ministra zdrowia dokument Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2023. Sprawozdanie za rok 2022. I potem porządek dzienny może być uzupełniony o takie oto sprawy, jak sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o ochronie sygnalistów, powołanie członków Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości w Warszawie Nowych, odwołanie członków Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia i sprawozdanie Komisji, być może będzie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Koniec.
No tak.
To jest coś, co mnie uderzy od początku tej kadencji, że w zasadzie i rząd, i tym samym Sejm nie bardzo mają co robić, a skończyły się panu marszałkowi wszelkie zaległe projekty obywatelskie. Więc już nie ma co wrzucić. Aborcja poszła, pakt 447, była taka ustawa, przez PiS mrożona też w ostatnim posiedzeniu padła i to już był ostatni projekt społeczny, który był gdzieś tam do wykorzystania, który się nie podlega zasadzie dyskontynuacji. I to jest takie moje kolejne poranne zdziwienie. Wstałem rano i stwierdziłem, zobaczę w końcu w tym tygodniu Sejm, zobaczę, do czego się przygotować, jaki akt prawdy muszę na już przeczytać, bo będzie procedowany. i okazało się, że wakaty wolne, nic nie muszę czytać, bo nic się nie dzieje.
A rozumiem, że komisje śledcze pewno działają pełną parą, bo ci, którzy stoją na ich czele, będą kandydują do Parlamentu Europejskiego. To też jest ważne, że muszą dokończyć, wierząc to, że zostaną wybrani, muszą dokończyć dzieła przed 9 czerwca.
Tak, ale w tym tygodniu komisji śledczych też nie zaobserwowałem, robiąc takie przygotowanie przed tygodniem sejmowym. Może w drugiej połowie tygodnia będą, ale też tak teraz na szybko patrzę i też nie widzę, żeby te komisje śledcze obradowały. Zresztą one rzeczywiście rzadziej obradowały w trakcie posiedzeń, raczej między posiedzeniami. W tym tygodniu nie widzę, żeby były planowane jakieś posiedzenia. Ach nie, jedna jest w czwartek, to z praw Pegasusa będzie komisja o godzinie 13:00, zamknięte posiedzenie, będzie się pana Jakuba Tietza przesłuchiwać, byłego delegowanego prokuratora do Ministerstwa Sprawiedliwości, więc nie będzie o czym mówić, bo będzie posiedzenie zamknięte i tyle. Więc nawet panie redaktorze, nawet komisje śledcze już niespecjalnie pracują, więc pustka w Sejmie, nie wiem.
Pustka w Sejmie
merytoryczna pustka, bo posłowie pewnie przyjadą.
I pustka,
w stołówce będzie znowu pełno.
Jeśli chodzi o... No mogą nie przyjechać, dlatego że jest kampania wyborcza, więc są w regionach i przekonują do tego, że są, jacy są wspaniali, jakie wspaniale mają myśli, albo przede wszystkim, jak niewspaniali są ci konkurenci. To robi Donald Tusk, jak opowiedziałaś o tej okładce Newsweeka, no to pomyślałem, że to jest mocne, żeby wielki tygodnik z dużym, kiedyś ogromnym znaczeniem, jeśli chodzi o przepływ informacji, decydował się na to, żeby okładkowy tytuł i rozumiem główną generał PiS służy Rosji. Tak, to rzeczywiście jest bardzo mocne, bo pójść tak daleko w świat nierzeczywisty i zaakcentować ten świat nierzeczywisty, do kogo to ma trafiać? Ciekaw jestem. Kto może, kogo się na to łapie, bo cel jest jasny, żeby nie dyskutować o Unii Europejskiej, tylko dyskutować o PiSie i o zagrożeniach ze strony Kremla, bo to jest coś, to dzięki czemu Platforma może napędzić sobie, nie wiem kogo, tak, bo właściwie nikogo nie zyskują dzięki temu, tylko no, ale jest jakaś przebiegła strategia w tym, co robi Donald Tusk. No dobrze, ale... No
to ja nie wiem, czy cytować ten wywiad. Mam duże opory, bo z jednej strony kolportuje się pewne... To jest w ogóle trylogia. To jest taka pani, ja jej nie do końca, dopiero teraz będę ją poznawał szczegółowo, pani Donata Subbotko. Tak jest ta dziennikarka, to się chwali, że to jest trylogia z generałem Pytlem. Zaczęło się od wywiadu Rosja nas penetruje, potem Rosja już tu jest, a teraz koniec tej trylogii to właśnie wywiad okładkowy, że Rosja to PiS i tak naprawdę z poprzednich wywiadów jedną z tez, dlaczego zdaniem pana Pytla PiS jest agenturą rosyjską, to jest to, że był pomysł, aby na Ukrainie pojawiła się już po rozejmie pojawiły się wojska zachodnie. Pojawiła się jakaś misja pokojowa.
A to nie, w trakcie wojny to o tym mówił to Jarosław Kaczyński.
I to był jedna z przesłanek z wywiadów. Wówczas te wywiady się pojawiały na łamach Gazety Wyborczej. No i generał Pytel dowodził, że to ma być przykrywka, żeby polskie wojska weszły na Ukrainę i być może rozbiór i tego typu teorie. Pan Pytel jako potwierdzenie tezy,
ale to, że... jak wygłasza takie teorie, to działa na rzecz propagandy Kremla w takim razie, bo to jest karmienie propagandy Kremla zdania na temat postawy Polski. Bardzo...
Kłopot w tym, że teraz prezydent Macron, jak rozumiem, jest agentem Putina, bo to aktualnie jest polityk, który najbardziej kibicuje, czy formalnie mówi o misji wojskowej na Ukrainie, więc jakości to są argumenty i w takich oparach absurdu się poruszamy, a mimo to kolejne publikacje są dokonywane i tutaj jest parę naprawdę wystrzałowych wątków, ale ja o tyle się dzisiaj w poranku wnet tego wywiadu uczepiłem w rozmowie z ministrem Wąsikiem, że pan Pytel to nie jest były skompromitowany za nim wielu funkcjonariusz polskich służb za czasów Donalda Tuska, tylko to jest główny ghostwriter premiera. Znaczy premier Donald Tusk jest na takim etapie swojej kariery politycznej, że mówi i myśli Pytlem. I Piątkiem.
Biedna Polska, biedny premier. Warto przeczytać książkę. Mówiliśmy w Radiu Wnet o książkę Kasper Płażyński, Wszystkie Pionki Putina. To jest bardzo kompetentna analiza tego wszystkiego, co dzieje się w Europie, jakie wpływy w Europie miała Rosja, jak budowała sieć lobbystów, sieć agentury, jak wykorzystywała to, co jeszcze odziedziczyła po Związku Sowieckim. To jest bardzo ciekawa analiza. Już ponieważ sobie czytam książkę pana Płażyńskiego, myślę, że będę gotów do rozmowy. Tam są ciekawe wątki, na przykład dotyczące Leszka Millera. To też jest ciekawe, żeby pamiętać o tym, że ten gazociąg, który łączy Polskę ze Skandynawią, miał być wybudowany do 2003 roku. Już były podpisane te intencyjne rozmaite listy i porozumienia, przyszedł pan Miller i powiedział nie. I wypowiedział wszystko. Czekaliśmy na ten gazociąg do 2022 roku i na szczęście ten gazociąg ruszył i to ruszył pełną parą i dzięki temu ten zależny od Rosji PiS uniezależnił nas od rosyjskiego gazu.
To jest rzeczywiście teza ciekawa, chociaż warto pamiętać, że to, że mamy gaz, to zasługa Prawa i Sprawiedliwości i dokończenia w terminie gazociągu północnego. To jeszcze tylko, żeby generała Pytla skończyć, to jest ten generał, który występuje w czapce Aurora, bo kilkakrotnie spotykał się z wierchuszką rosyjskiego FSB. Nawet jest pytany o to i bardzo mnie jego odpowiedź rozbawiła. Po internecie chodzi wyemitowany przez nich, czyli dziennikarzy, czyli przez Michała Rachonia i profesora Cęckiewicza, filmik, na którym podobno pan i parę innych osób pijecie wódkę z rosyjskimi służbami. Kiedyś pan opowiadał, że siadał do stołu z FSB, mimo że chcieliście sobie łby pourywać. Podobno jest nagranie, jak siedzą i wznoszą toasty i piją alkohol panowie, to jest to podobno. Publikacja tego nagrania to ujawnienie jedno z wielu w resecie informacji niejawnych. I to jest komentarz pana Pytla, czyli nie ma sprawy. Piłem wódkę, spotykałem się z FSB, byłem także w Moskwie i to tym chciałem skończyć wątek pana Pytla, bo wyciekło zdjęcie, to robi karierę pan Pytel w czapce marynarza Aurory z taką twarzą wskazującą być może na spożycie, a być może nie, może po prostu ma taką urodę pan generał sam z siebie. I pytanie, ile jest takich zdjęć więcej? Ile jest nagrań i jakie mają na pana generała Rosjanie kwity? Bo skoro się jest na być może i się tutaj, bo w innym wywiadzie pan Pytel mówił, że to jest taka kultura, że się wnosi toasty. Jak się spotyka z Rosjanami, to trzeba te toasty wznosić, więc jeżeli pan Pytel w Petersburgu i w Bałtyjsku wiele tych toastów wzniósł, to pytanie, co robił, jakie jeszcze są zdjęcia i jakie kompromaty na pana generała mają oficerowie, koledzy z FSB czy dawanie Łamczykowi, który bardzo możliwe, że na niego są kompromaty i być może jest w jakiś sposób.
Ale to już jest być może, to już jest takie rzucanie cienia tam.
Mamy zdjęcie, gdzie stoi, które jest kompromitujące dla polskiego oficera w sowieckiej czapce marynarz Aurory.
To prawda.
Kompromitujące zdjęcie. Jest jedno znalezione w CEK NATO, tam gdzie panowie sobie uwili gniazdko i próbowali przeczekać rządy Prawa i Sprawiedliwości. To im się nie udało. Tam były te zdjęcia, inne materiały zgromadzone. No to chyba naturalne jest pytanie, skoro jest jedno zdjęcie, to czy było ich więcej? A skoro było zrobione w Bałtyjsku i w Petersburgu, no to co jeszcze mają Rosjanie? To już chyba nie jest gdyby, tylko to jest dość oczywiste.
To jest pytanie, co mają Rosjanie. Niestety nie będzie nam dane zajrzenie do rozmaitych archiwów FSB czy KGB, bo takie pytanie, co mają Rosjanie, przy okazji wielu postaci życia politycznego się pojawia, szczególnie niemieckiego życia politycznego. To po lekturze książki Wszystkie pionki Putina
i przyjrzeniu się nie masz. Odpowiedzialnym jest dawanie łam na temat agentury rosyjskiej w Polsce człowiekowi, co do który wiemy, że spotykał się z oficerami FSB, że pił z nimi alkohol i najprawdopodobniej także w Bałtyjsku i także w Petersburgu i być może w wielu innych miejscach. To jest oczywiście chyba, tu jest to chyba, bo tego nie wiemy, ile tych spotkań było. Wiemy, że na pewno było w Bałtyjsku i było w Petersburgu. I co Rosjanie na niego mają? I być może, to być może wszystkie słowa pana Pytla wynikają właśnie z tego, że Rosjanie mają na niego silne kompromaty i czy taki człowiek powinien być wywiadowany, czy w Wyborczej, czy w Newsweeku, no w Radio Wnet się nie pojawi.
A dlaczego?
Bo ja z takimi, bo to jest zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, żeby dawać takim osobom mikrofon. Po prostu.
No dobrze.
Czy gdzieś się zaczyna odpowiedzialność dziennikarska?
No dobrze, nad tym się zastanowimy, ale oczywiście odpowiedzialność dziennikarza jest i jest obecna w naszych audycjach i w naszym radiu. Jest 10:42. Ja proponuję, żebyśmy przez chwilę jednak zanurzyli się w świat muzyki. Sting niech nam zaśpiewa. Sting, zaśpiewaj proszę.